Magdalena Gołaszewska, witam Państwa w Polskim Radiu Białystok. Jeśli cierpią Państwo na bóle głowy, a może bóle kręgosłupa, może szumy uszne, albo z trudem otwierają i zamykają Państwa usta, to temat dzisiejszej rozmowy może się okazać bardzo kluczowy. Zapraszamy na nią razem z naszymi gośćmi. Iwoną Iwanowicz, lekarzem dentystą i Karolem Gorzechowskim, magistrem fizjoterapii. Jest taki tajemniczy staw w naszym ciele, trochę zaniedbywany, trochę zostawiany gdzieś tam w zakamarkach naszej świadomości, a bardzo ważny, bo on dzięki niemu możemy jeść, mówić, wyrażać uczucia, oddychać. O czym mowa, szanowni goście?
Dzień dobry, mowa dokładnie o stawie skroniowo-żuchwowym. To jest taki mały staw, który łączy żuchwę z, tak naprawdę z twarzą. Jest to mały staw, zaniedbywany, pomijany, a przez niego jest dużo dolegliwości, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, szumy w uszach. Pacjenci mają problemy z otwieraniem ust, więc mały staw, a naprawdę dużo może zdziałać.
I wydaje się, że czasem te dolegliwości, które mogą świadczyć o tym, że coś tam nieprawidłowo właśnie w tym stawie funkcjonuje, w ogóle nie kojarzymy z tym miejscem. Dlaczego?
Tak, dlatego że gdy pacjenci się zgłaszają do naszej kliniki, zazwyczaj są przebadani przez bardzo wielu specjalistów, przez laryngologów, neurologów.
I szukali,
tak,
gdzie mogli.
Szukali już, gdzie mogli, mają stertę badań ze sobą, a tu się okazuje, że naprawdę wystarczy zbadać staw skroniowy, okolicze stawów skroniowo-żuchwowego i te dolegliwości, z którymi pacjenci zmagają się przez wiele lat, okazuje się, że mogą mieć swoją przyczynę właśnie w dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego. Aczkolwiek no, stawu skroniowo-żuchwowego my nigdy nie rozpatrujemy oddzielnie jako samodzielnego stawu, tylko to jest
zawsze całość człowieka.
Tak, zawsze całość człowieka, dlatego że jeśli ja w swojej praktyce skupiałabym się tylko na chorym stawie skroniowo-żuchwowym, z którym zgłasza się do mnie pacjent, wówczas pomogłabym pacjentowi tylko na chwilę, na miesiąc, na dwa, może na tydzień. Natomiast w przypadku podejścia takiego interdyscyplinarnego, to jest w pracy w zespole fizjoterapeuta, terapeuta oddechowy, czasem dietetyk kliniczny, u takiego pacjenta po prostu, znaczy dentysta oczywiście, u takiego pacjenta możemy spodziewać się, że efekty terapii będą bardzo, bardzo szybkie i bardzo stabilne na wiele lat.
No właśnie, zanim jak gdyby wejdziemy głębiej w tą dziedzinę, to powiedzmy o takich spektakularnych spotkaniach, bo ja wiem o tym, że zdarza się tak, że trafia do was pacjent i po jednej wizycie czuje po prostu na przykład to, że przestaje boleć głowa.
Tak, takie rzeczy mamy na co dzień. Mogę przytoczyć taki przykład jednego pacjenta, który wiele lat zmagał się z bólami głowy, chyba tak z 5 lat. Dzień w dzień miał takie bóle, trafił do mnie na wizytę, generalnie przez przypadek, bo to z bólami kręgosłupa, natomiast wypatrzyłem pewne rzeczy, które były zablokowane, połączyłem to ze stawem skroniowo-żuchwowym. Wysłałem do doktor Iwanowicz właśnie, która zrobiła no jedną rzecz na zębach, która spowodowała, że płaszczyzna zgryzu się wyrównała. Dzięki temu efekt mojej pracy jako fizjoterapeuty był stabilny. I ten pacjent w mgnieniu oka, bóle głowy po prostu odeszły.
Rewelacyjny super efekt. Ja sobie myślę, że my zastanawiam się nad przyczyną zaniedbywania jak gdyby tego stawu w naszej świadomości. Lekarze też trochę jak gdyby po macoszemu go traktują.
Tak, no generalnie chyba problem tkwi w edukacji lekarzy, głównie lekarzy dentystów, dlatego że o stawie skroniowo-żuchwowym mówi się bardzo mało na studiach. Kształcenie zestawów skroniowo-żuchwowych odbywa się raczej poza studiami, w takim kształceniu ponaddyplomowym albo kształceniu ustawicznym lekarzy. No i oczywiście wymaga to od lekarza takiego zainteresowania. Aczkolwiek podkreślam, skupienie się tylko na chorym stawie nie spowoduje, że problem zniknie, bo problem wcześniej czy później powróci. Natomiast tutaj trzeba pracować zespołowo, żeby pacjenta stabilnie wyleczyć na długie lata.
I to jest taka kluczowa sprawa, że wy patrzycie na całość człowieka. Ja wiem, że jak ktoś trafia do waszego gabinetu, to już z tej takiej pierwszej obserwacji możecie zauważyć pewne braki symetryczności w postawie ciała, w układzie twarzy. I to już są sygnały o jakichś nieprawidłowościach, które tam występują.
Dokładnie tak. Do mnie pacjent trafia, jak trafia jako fizjoterapeuty z bólem, no na przykład kolana, to i tak będzie badany pod kątem całościowym. Będzie badany stopy, kolana, biodry, kręgosłup. Mało tego, zajrzę też do jamy ustnej, ponieważ na przykład jeżeli pacjenci nie mają zębów po której stronie, dzięki temu inaczej przełykają, inaczej oddychają, oddychają przez usta. To powoduje, że szyja też dostaje bardzo dużo i ten pacjent może chodzić wielokrotnie do różnych fizjoterapeutów i ból mnie minie. Na przykład mieliśmy taką panią, która miała bardzo silne bóle w odcinku szyjnym. Trafiła do mnie, bo 20 lat zmagała się z tym bólem. Pierwszą rzeczą, którą wypatrzyłem, to były po prostu braki zębowe po jednej stronie, które świadczyły o tym, że pani musiała sobie głowę wysunąć do przodu, żeby jej łatwiej było oddychać. Została wykonana rehabilitacja zgryzu u dentysty i dzięki temu automatycznie poprawiła się postawa tej pacjentki, szyja się wyprostowała, bóle zniknęły. My oczywiście jako fizjo zrobiliśmy jeden zabieg. Więc tak, to jest naprawdę to spektakularne efekty i pacjent się dziwi, że co ma brak zęba do kręgosłupa? Bardzo dużo.
No właśnie i to jest bardzo kluczowe pytanie. Co mają wspólnego wady zgryzu, to co się dzieje w naszych ustach z wadami postawy?
Znaczy, no, związek jest niesamowity i związek jest bardzo, bardzo ścisły i my to doświadczamy tego w naszej klinice praktycznie codziennie. Bardzo często zdarza się tak, że na przykład przychodzi dziecko ze skoliozą do fizjoterapeuty, fizjoterapeuta bada i oczywiście wysyła do mnie.
I kieruje do dentysty. Tak, to jest ciekawy kierunek.
I kieruje do dentysty. A ja powiem z mojego doświadczenia, że nie zdarzyło mi się w mojej praktyce dziecko, które miało skoliozę i miało prawidłowy zgryz.
Nie zawsze jest to sprzężenie zwrotne.
To jest naprawdę kilkuset pacjentów tygodniowo ja oglądam i to jest takie przełożenie.
Czyli bardzo, pytanie, od czego zacząć? Tak, zacząć tak, od góry.
Tak, nie zawsze. W zależności od tego, gdzie pacjent trafi. Dzieci zazwyczaj zaczynamy od fizjoterapeuty. U dzieci zazwyczaj zaczynamy od badania stóp, dlatego że stopy są naszym fundamentem i u nas jest taka zasada, każde dziecko musi być zbadane przez fizjoterapeutę pod kątem koślawości kości piętowej. To są nasze fundamenty i tam musi być naprawdę równo, żeby w ogóle zacząć pracować z ciałem i z postawą ciała.
Ja o tym na pewno też dzisiaj jeszcze powiemy. Pojawił się tutaj temat dzieci i ja sobie tak myślę, że my jako dorośli ludzie bardzo często myślimy tak, wady zgryzu to jest taki okres rozwojowy, jak my już jesteśmy dorośli, mamy tam 30, 40, 50, 60 lat, to co tutaj można zmienić?
Możemy. Możemy zmienić. Mamy pacjentów, którzy w wieku 50-60 lat też zmieniamy. Duże rzeczy możemy naprawdę poprawić. No nie cofniemy zmian morfologicznych, które zaszły, natomiast możemy dać duży komfort dla tego pacjenta, bo mamy w ciele takie linie. Linie oczu, linie zgryzu, barki, kolana. Wszystkie powinny być równo do podłogi. Jeżeli któraś jest zaburzona...
Powinna być równoległa, równo, tak?
Tak, równo do podłogi. I to jeżeli któraś jest zaburzona, reszta się dostosuje. I teraz moja praca jako fizjoterapeuty nie będzie stabilna, bo ten pacjent, ja zrobię rehabilitację kręgosłupa, ale zostanie zgryz niewyrównany i ten pacjent zacznie jeść, mówić, przełykać, a robimy to 2000 razy na dobę, to moja praca zostaje tak naprawdę niestabilna i dlatego my to łączymy jako całość.
To jest bardzo ważny też wątek tutaj podkreślony o tym, że bardzo często dzielimy trochę człowieka na części i część lekarzy zajmuje się powiedzmy ciałem od stóp do głowy, a reszta się zajmuje tym, co jest powyżej szyi. I na tym polega też problem, dlatego że jeżeli słyszymy, że 2000 razy dziennie coś robimy, to rzeczywiście niwelowanie pewnej pracy, którą się zrobiło wcześniej, idzie migiem.
Oczywiście. Chodzi też o to, że no, dentyści są kojarzeni z tym, że zajmują się tylko zębami, no czasami głową, tak, ale ich praca kończy się praktycznie na zębach i na twarzy. Natomiast fizjoterapeuci są kształceni w ten sposób, że zajmują się pozostałą częścią ciała. Tak? My tutaj połączyliśmy to wszystko w całość i się okazało, że dopiero przy takim całościowym i takim holistycznym podejściu do mechaniki człowieka, do zdrowia człowieka, dopiero efekty są stabilne. To łatwo można sobie to wyobrazić w ten sposób, że no, głowa nie funkcjonuje oddzielnie od kręgosłupa, czy zgryz nie funkcjonuje oddzielnie od kręgosłupa. Tak, tylko po prostu zgryz,
tak,
zęby, głowa, kręgosłup, kończyny, stopy, to wszystko funkcjonuje jednocześnie i wystarczy jakiekolwiek zniekształcenie w jakiejkolwiek części ciała odległej, na przykład w prawej stopie, co jakiś czas mamy chory wyżej. Staw skoniowo-żuchwowy po przeciwnej stronie na przykład, tak? Także to się przenosi, nie ma w przyrodzie pustki.
O tym niezwykłym miejscu w naszym organizmie, jakim jest staw żuchwowo-skroniowym, rozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi, mówiąc o tym, jak bardzo to, co się dzieje z naszym zgryzem, wpływa na dobrostan całego organizmu. Polskie Radio Białystok, 24 po 14, a my pochylamy się nad tym ważnym bardzo miejscu w naszym organizmie, staw skroniowo-żuchwowy. Co można zrobić, jak sobie pomóc, jeżeli poświęcimy mu uwagę, jeżeli będziemy właściwie go traktować, a może niwelować problemy, które się pojawiają. W naszym studiu Iwona Iwanowicz, lekarz dentysta, Karol Gorzechowski, magister fizjoterapii. I wracamy do tego punktu, w którym połączyliście siłę. Połączenie takiego duetu specjalistów, fizjoterapia i dentysta. Co to daje?
Bardzo dużo. Dzięki temu praca moja jako fizjoterapeuty jest stabilna i mam szybszy efekt, bo jeżeli przychodzi pacjent z brakami zębowymi, czyli nie ma zębów po jakiejś stronie, inaczej się zachowuje całe ciało. Całe ciało choruje i żaden z pacjentów nie skojarzy tego z rzeczą, że to może być ze zgryzem. Miałem taki przypadek pacjentki, która miała robione implanty za granicą. Trafiła do mnie z silnymi bólami głowy. To był po prostu potężny ból głowy. No i ta pani nie potrafiła skojarzyć tej sytuacji z niczym. Gdy zajrzałem do jamy ustnej, zobaczyłem, że tam jest po prostu implant, cała w implantach. No i zapytałem, od kiedy są te bóle głowy? I ona dopiero sobie zaczęła przypominać, że to było 2 tygodnie po zrobieniu tych wszystkich implantów. Ja nie mówię, że implanty są złe, absolutnie, one są potrzebne w medycynie, natomiast czasami milimetr albo mikrometr nadbudowy na jednym zębie zmienia ustawienie głowy. Ustawienie głowy wpływa na resztę i szyję mamy załatwioną. I ja mogę robić rehabilitację cały czas, ale efekt nie będzie taki, jaki byśmy chcieli. Dlatego tylko połączenie duetu dentysty, fizjoterapeuty daje stabilne i długotrwałe efekty.
Takie wzory połączenia siły są podpatrywane na świecie?
Znaczy są podpatrywane, a no, my jesteśmy pionierami takiego połączenia bardzo ścisłej współpracy w duecie dentysta-fizjoterapeuta i nasza historia właściwie zaczęła się od tego, że zaczęliśmy obserwować swoją pracę nawzajem. Pacjenci jakiś przez kilka lat krążyli między naszymi gabinetami. W tej chwili powstało takie duże centrum, w którym pracujemy już zespołowo, gdzie fizjoterapeuci też pracują w zespole, jest kilku fizjoterapeutów, jest kilku dentystów. Wszyscy rozumieją naszą pracę. Każdy dentysta, który pracuje u mnie w zespole, jest przeszkolony w dysfunkcji czaszkowo-żuchwowo-kręgosłupowej i takich pacjentów po prostu wyłapuje. Każda odbudowa protetyczna, która się odbywa u nas w klinice, zawsze jest brany pod uwagę staw skoniowo-żuchwowy i postawa ciała pacjenta. Tak jak mówiłam, to wszystko chodzi o to, żeby efekty były stabilne i żeby korona, którą się wykona, czy licówka, którą się wykona, żeby też służyła pacjentowi bardzo długo.
Warto sobie uświadomić, jak te milimetry mają znaczenie tego, co się
tak,
dzieje w naszym zgryzie, prawda?
Część milimetra, tak.
Czy możemy podpytać, na czym polega rehabilitacja stomatologiczna? Bo to jest też takie pojęcie w miarę świeże w tym takim medycznym języku. Rehabilitacja nam się kojarzyła z ciałem, stomatologiczna nam się kojarzyła z tym, co się dzieje w naszym zgryzie i w ustach, a tutaj łączymy to w jedno.
Więc, bo rehabilitacja stomatologiczna, czy to właśnie całe nasze ciało, nie tylko, to nie jest rehabilitacja narządu żucia, że pracujemy na twarzy, absolutnie to jest połączenie całego ciała. U nas każdy fizjoterapeuta i każdy dentysta jest przeszkolony w dziedzinie. My jako fizjoterapeuci znamy część stomatologiczną i odwrotnie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że zdarzyło mi się parę razy, że trafiło do mnie dziecko z mamą, które przyszło do mnie na badanie, bo to generalnie najlepiej dzieci badać w wieku 5-6 lat, bo to jest najlepszy wiek na badanie wady zgryzu i wady postawy. I pytam się daną panią, co panią do mnie sprowadza? No, chciałbym sprawdzić zgryz u mojego dziecka. Więc mimo tego, że jestem fizjoterapeutą, z czymś takim przyszli. Natomiast u doktor Iwanowicz był inny przypadek, jak przyszła mama z dzieckiem, no i tutaj mama mówi, co panią sprowadza na krzywe stopy.
Czyli więc świadomość tak. Rośnie.
Świadomość rośnie,
tak. Pacjentom się czasem miesza, nie wiedzą do kogo najpierw pójść, ale wiedzą, że i tak my pracujemy w zespole, także i tak pacjent wcześniej czy później trafi i do dentysty, i do fizjoterapeuty.
Czy tak, diagnoza przebiega dwutorowo i u dentysty, i u fizjoterapeuty. I na czym polega w ogóle potem ta praca, ta wasza terapia? Mhm.
Od strony stomatologicznej terapia polega, oczywiście no, w zależności od tego, co jest dla danego dziecka, natomiast jeśli trafia do mnie dziecko 5-6-letnie, to przede wszystkim sprawdzam funkcję. Jak dziecko oddycha, jak dziecko połyka i dlaczego dana wada zgryzu się tworzy i powstaje, prawda? Także bardzo często włączamy u takiego pacjenta, no oprócz oczywiście fizjoterapii, badanie stóp i korekty całej postawy ciała, terapię oddechową, terapię połykania. No i oczywiście zazwyczaj takie dzieci, które trafiają tuż przed wyrżnaniem się zębów stałych, oceniamy, czy zęby stałe, które już szykują się do wyrżnięcia, będą miały miejsce. 90% pacjentów, którzy do mnie trafiają, się okazuje, że tego miejsca jest zbyt mało i takim pacjentom trzeba po prostu rozbudować szczękę, to znaczy poszerzyć i wydłużyć szczękę, żeby żuchwa mogła się prawidłowo ustawić, a to właśnie żuchwa jest odpowiedzialna za postawę ciała.
No właśnie, wracamy cały czas do tego punktu, żeby pamiętać, jaką ogromną rolę odgrywa żuchwa. Dobrze, czyli z jednej strony jest ta diagnostyka w gabinecie dentysty.
A my jako fizjoterapeuci, nasze badanie wygląda w ten sposób, że badamy po pierwsze stopy, czy jest koślawość kości piętowych, bo koślawość kości piętowych powoduje, że jeżeli występuje, to mamy kolana się nam bardziej rotują do wewnątrz. Dzięki temu dzieci mają koślawe kolana. Bardzo dużo dzieci, które do mnie trafiają, przechodzą mnóstwo rehabilitacji z kolanami, a przyczyna jest w stopie. Wystarczy, że ustawimy kość piętową do prawidłowego ustawienia poprzez wkładki. Wkładki, które są formowane na stopie, bo my robimy w klinice wkładki formowane pod daną dysfunkcję, pod daną stopę, daną dziecka. Dzięki temu ustawiają się kolana, ustawiają się biodra, ale i cała miednica i kręgosłup. To dochodzi do zgryzu, bo do żuchwy. To jest wszystko bardzo połączone, dlatego do mnie, jak trafiają dzieci z wadami postawy, to są i kolana, i biodra, i stopy, i w ogóle skoliozy bardzo dużego stopnia, ale wszystko musi być połączone z dentystą. Bez tego nie będzie stabilnie i efekty nie będą takie zadowalające dla danej osoby.
Czyli ten pacjent zdiagnozowany w jednym, u jednego i u drugiego specjalisty otrzymuje na przykład wkładki do butów.
Jeżeli jest taka potrzeba.
Jeżeli jest taka potrzeba, otrzymuje być może aparat.
Tak?
I co dalej? Czy są jeszcze jakieś ćwiczenia, które trzeba wykonywać? Jakąś pracę się wkłada
generalnie
jeszcze dodatkowo?
Tak, musi być praca też w domu, natomiast to są ćwiczenia, które wykonuje dziecko 5 minut rano, 5 minut wieczorem, więc to nie są angażujące ćwiczenia, to nie jest to, że pół godziny. Wystarczy, że ma założony aparat, ma wkładki i my raz w miesiącu się widujemy z dzieckiem. Raz w miesiącu patrzymy, co się dzieje z danym kręgosłupem, co się zmienia, pracujemy na wizycie, a dziecko ćwiczy rano i wieczorem. I to w zupełności wystarczy.
Jak długo tak, jeżeli mówimy o dzieciach, bo wiadomo, że ten organizm młody trochę inaczej reaguje niż już taki jakby posunięty bardziej w latach, to jak długo średnio trwa taki proces leczenia, takiej waszej terapii?
Znaczy oczywiście w zależności od tego, w jakim wieku zgłosi się do nas dziecko. Im dziecko jest młodsze, taki 6-latek, u którego przeprowadzimy terapię oddechową, która trwa około 5-8 tygodni. Przestawimy dziecko na nosowy tor oddychania. Plus na przykład dziecko świetnie nosi aparat zgodnie z zaleceniami lekarza. To takie leczenie może trwać około roku i praktycznie dziecko jest wstawione w prawidłowy tor rozwoju.
I co ważne, ten efekt nie będzie się niwelował potem, tylko będzie stabilny, bo to też jest bardzo ważne, prawda, że często, kiedy jakby się nie sięgnie do przyczyny, to ten efekt terapeutyczny jest krótkotrwały, bo po prostu organizm wraca do tych złych nawyków.
Oczywiście, no żeby wyleczyć pacjenta, to trzeba pozostawić za sobą, za plecami to wszystko, co doprowadziło do tego, że pacjent jest chory albo dysfunkcyjny, tak? Że jeśli dziecko źle oddychało i to doprowadziło do zwężania szczęki, to trzeba nauczyć dziecko prawidłowo oddychać. Jeśli dziecko źle połykało, to trzeba nauczyć prawidłowo oddychać. Połykać, tak? Jeśli dziecko koślawi kości piętowe, koślawi stopy, kolana, no to trzeba po prostu skorygować mu te kolana i stopy.
Bardzo gruntowna praca, jak się ten przysługuje.
I to wszystko przy takim całościowym podejściu dopiero ma efekty.
To ja zapytam też o dorosłych, bo dzieci to jedna grupa pacjentów, no ale myślę wciąż też o dorosłych osobach, bo one też do was trafiają. To jak tam z efektami i na czym tam polega praca?
Praca wygląda, no powiedzmy, że podobnie. Generalnie, jeżeli trafia do mnie pacjent z bólami kręgosłupa lędziowego trwającymi, w ogóle kręgosłupa wiele lat trwającymi, bardzo ważne jest ustawienie kości piętowej. Jeżeli ta kość piętowa jest naprawdę koślawa i nie zrobimy wkładek, to mój efekt pracy nie będzie stabilny. Ten pacjent może do mnie przychodzić raz w tygodniu przez rok. i efekt nie będzie stabilny. Natomiast z naszych doświadczeń wynika tak, że jak zrobimy wkładki u takiej osoby, to naprawdę, proszę nam uwierzyć, bóle kolan, bóle bioder, stóp i kręgosłupa mijają szybko. I jest stabilnie. Osoby, które chodzą w tych wkładkach, bo to trzeba przynajmniej 8 godzin dziennie w tych wkładkach chodzić, widzą, że jest diametralna poprawa, bo miednica zaczyna pracować inaczej, kręgosłup się inaczej zaczyna zachowywać. Dodatkowo dostają te ćwiczenia, które wykonują rano wieczorem, 5 minut rano, 5 minut wieczorem. Nie uwierzy, że ktoś nie znajdzie czasu.
No to prawda. Czy w przypadku dorosłych pacjentów też ten efekt jest taki, rzeczywiście postępuje szybko, że możemy...
To zależy. Czekać? Zależy od procesu, jaki zaszedł, bo jeżeli są duże zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie, jeżeli są zmiany w krążkach, no to naprawdę ciężko tak określić, ile to będzie wizyt. Natomiast też trzeba pamiętać, żeby zmienić na przykład pozycję podczas snu, zmienić materac, ale też pracę, bo w sensie zmienić nawyki z pracy, które wtłaczają nas dalej i w te nieprawidłowo, bo jeżeli ja będę robić wszystko, a ta osoba będzie siedziała nieprawidłowo, stopa pod pośladkami, no to niestety, to nie będzie nigdy stabilnie.
Tak, z jednej strony to wszystko się wydaje takie odkrywcze i ciekawe, ale z drugiej strony jednak uświadomienie sobie, jak my wiele razy w ciągu dnia powielamy pewne błędy, to też wymaga takiej uważności pacjenta, żebyśmy zwracali uwagę na wszystko, jak siedzimy, jak układamy swoje ciało w różnych czynnościach w ciągu dnia, bo sam fakt, że 2000 razy w ciągu doby przełykamy ślinę i możemy to tak, robić nieświadomie. Albo nieświadomie powielamy pewien błąd, prawda?
Dokładnie. Także wiele rzeczy można skorygować też w dorosłym życiu, w dorosłym wieku i ja zawsze mówię pacjentom dorosłym, że naszym celem jest zatrzymać postępujący proces. Zatrzymać i maksymalnie go odwrócić. Nie zawsze wszystko się da, naprawdę. Do 12 roku życia to jest rewelacyjnie można dziecku pomóc. 90% rozwoju twarzy czaszki następuje do 12 roku życia. Także myślę, że nie warto czekać na zęby stałe, tylko działać po prostu jak najwcześniej. Natomiast 60% do 4 roku życia rozwoju twarzy czaszki. Także warto po prostu naprawdę, im dziecko młodsze, tym możemy mu pomóc naprawdę jak najwięcej, jeszcze oczywiście przy zaangażowaniu ze strony dziecka i rodziców. Natomiast dorośli nie są skreśleni, oczywiście. Tylu, ilu pacjentom żeśmy pomogli z bólami głowy, z bólami kręgosłupa, to po prostu, no to jest mnóstwo takich zadowolonych pacjentów. Pacjenci, którzy tak pięknie mówią, pani doktor, kolor mi się w życiu włączył.
Piękny efekt.
Tak? Piękny, prostu... bo było życie czarno-białe, a życie bez bólu to jest zupełnie inne życie. Bardzo często też ci pacjenci, głównie dorośli, którzy przychodzą, oni mają takie stany poddepresyjne, takie stany wypalenia, bo po prostu tak, są w przewlekłym bólu, w bólu, z którym chodzą, szukają pomocy i tej pomocy często nie znajdują i oni po prostu popadają w takie stany depresyjne. I jeśli my widzimy, jak po prostu tym ludziom się pojawia uśmiech z wizyty na wizytę na ustach i włącza się ten kolor w życiu, tak, to jedna pacjentka tak powiedziała o tym kolorze, to po prostu, no, to jest ogromna satysfakcja z tej pracy, którą wykonujemy.
Mówimy dzisiaj o tym, jak ważna jest rehabilitacja stomatologiczna, takie bardzo nowe w sumie pojęcie o charakterze medycznym, o tym, jak, w jakich różnych skomplikowanych sytuacjach może pomóc. Rozmawiamy z naszymi gośćmi. Polskie Radio Białystok, jest Z19:15, a my rozmawiamy o tym, czym jest rehabilitacja stomatologiczna. Razem z naszymi gośćmi zastanawiamy się, z jakimi problemami można sobie się uporać, szukając pomocy właśnie w tej terapii. No to z jakimi problemami można sobie pomóc, trafiając do takiego duetu dentysta-fizjoterapeuta?
Bóle głowy, zawroty głowy, bóle całego kręgosłupa, problemy z otwieraniem ust, czyli pacjenci, którzy... miejki zabieg stomatologiczny, mają problemy z otwieraniem, klikanie, bo często jest taki objaw. Pacjenci na początku tego nie kojarzą, ale jak otwierają buzię, to jest taki klik, to jest właśnie
stawie
skroniowo-żuchwowym przy otwieraniu.
To jest właśnie ten staw.
Tak, dokładnie, to jest taki malutki staw. Ale bóle całego ciała, naprawdę, bo niesamowicie wpływa na ustawienie... No, całego naszego ciała, więc nawet powiem szczerze, że mieliśmy przypadki pacjentów, którzy mieli problemy z tarczycą, która wynikła z zasad biomechaniki, bo jeżeli głowa się wysunęła do przodu, ucisk był mechaniczny na tarczycę, pacjenci przyjmowali leki, bo i nie było poprawy. My po wyrównaniu płaszczyzny zgryzu, uzupełnieniu zębów, poprawie postawy, raptem wszystko się zmieniło. Ten pacjent odstawił leki, lekarze byli w szoku, dlatego że nie było ucisku mechanicznego na tą tarczycę, więc naprawdę wiele rzeczy można w ten sposób wyprowadzić.
Często tak trudno jest przyczynę bólu, pani doktor, prawda, dociec, do was trafiają zwykle takie już bardzo skomplikowane i zawiłe przypadki. Ludzie szukają pomocy długo.
Ja chciałam zwrócić uwagę na taki przypadek, który kiedyś do mnie trafił, a jednocześnie przestrzec też troszeczkę pacjentów państwa, że tak się może zdarzyć. Otóż może się zdarzyć tak, że macie uczucie bólu w którymś zębie, na przykład górna prawa szóstka. Tak? Trafiacie do dentysty, a dentysta wam mówi, że ale tam nic nie ma w tym zębie, naprawdę zdrowy ząb, nic się nie dzieje i tak dalej. Może się tak zdarzyć, że wy musicie na lekarzu, żeby wam ten ząb poleczył kanałowo, czy w ogóle otworzył, czy nawet w drastycznych sytuacjach usunął, tak jak to było z moją pacjentką, a potem się okazuje, że to nie była przyczyna w zębie. Bardzo często bóle mięśniowe, bóle wychodzące z mięśni otaczających głowę i szyję, mogą rzutować na bóle zdrowych zębów. I rzeczywiście była u mnie taka drastyczna sytuacja, nawet dwie, kiedy pacjentka zgłosiła się do mnie do gabinetu, gdzie miała usuniętych wcześniej 8 zębów.
A ból nie
usunięcie
ustawał.
Zębów nie przyniosło żadnej ulgi. I rzeczywiście dopiero włączenie całej terapii, wyrównanie płaszczyzny zgryzu, rehabilitacji stomatologicznej i całej fizjoterapii spowodowało, że ból ustąpił. Właściwie w ciągu tygodnia. No tak. I teraz co? Zostaje problem odtworzyć te wszystkie usunięte zęby.
No tak, straty ogromne.
Straty ogromne.
Warto szukać przyczyny. Zawsze tak, warto szukać przyczyny. Wy wspominaliście państwo o różnych rodzajach terapii, którą stosujecie. Chciałam jeszcze na chwilę, żebyście opowiedzieli, na czym polega terapia manualna, bo to jest też takie ciekawe dosyć doświadczenie masażu, który się odbywa właśnie na poziomie zgryzu i szczęki.
Tak, terapia manualna, która dotyczy głównie jamy ustnej, czyli praca na mięśniach. Jest to praca zewnątrz, wewnątrz ustna. Jest to praca ręczna. Fizjoterapeuci pracują ręcznie. Nie używamy żadnych sprzętów, przyrządów do tego, tylko po prostu poprzez manus, czyli to jest ręka. Dlatego to się tak nazywa terapia poprzez rękę. Dotykamy, wynajdujemy punkty, które mogą boleć. I właśnie u tej pacjentki, co pani doktor wspomniała, popracowaliśmy na mięśniu żwaczu, czyli jeden z największych mięśni, najsilniejszych mięśni naszego ciała. Rozluźniliśmy go poprzez ten masaż i właśnie te bóle zniknęły. Właśnie te bóle tych zębów, które pacjentka zgłaszała, zniknęły, więc była w niesamowitym szoku. No i praca dotyczy także szyi, kręgosłupa i całego ciała, bo my pracujemy nad ruchomością, poprawą ruchomości, elastyczności kręgosłupa. To jest wszystko jako całość, tak jak to mówiłem. No to jest taki, połączenie pracy, masażu z ruchem, bym to nazwał.
Tak sobie myślę o tym, że zawsze najcenniejsze i to jest złota prawda, która obowiązuje we wszystkich dziedzinach, to jest profilaktyka. I tak chcę was zapytać o to, co można zrobić, żeby uniknąć tych problemów, z którym potem trafiają do was pacjenci. Kiedy zacząć i co zrobić?
Znaczy, no oczywiście najlepiej badać, najlepiej, żeby dziecko trafiło do nas do kliniki w wieku 5-6 lat.
Czyli tak, zaczynamy od dzieciństwa.
Zaczynamy od dzieciństwa. Oczywiście, no jeśli sięgać jeszcze wcześniej, to oczywiście od wczesnego dzieciństwa, wręcz od niemowlęctwa, a głównie tu chodzi o karmienie piersią, tak? Bardzo ważne jest po prostu, żeby mamy karmiły dziecko piersią, dlatego że wówczas bardzo się prawidłowo rozwija system, cały układ żucia, a poza tym oddychanie też rozwija się prawidłowo wówczas, kiedy dziecko jest karmione piersią. Następnie oczywiście, no, jak jest dziecko malutkie i widzimy jakieś problemy głównie z ustawieniem stóp, głównie z tym, że dziecko chodzi, zaplata nogi, coś się już rodzicom nie podoba, to oczywiście jak najbardziej można przyjść wcześniej. Natomiast taki optymalny okres, żeby badać dziecko pod kątem wad zgryzu i wad postawy, to jest okres 5-6 lat, 7 nawet. To jest taki wiek, gdzie w jamie ustnej już widzimy, czy będzie wystarczająco dużo miejsca na zęby stałe, czy szczęka wystarczająco dużo urosła, czy to dziecko ma może jakieś zaburzone funkcje typu właśnie oddech. Bardzo dużo dzieci współcześnie oddycha ustami i myślę, że każdy w swoim otoczeniu ma takie dzieci, które oddychają ustami i to naprawdę bardzo niekorzystnie wpływa na rozwój szczęki i to trzeba korygować jak najwcześniej.
Zatrzymajmy się chwilę na tym oddechu, bo dzisiaj kilkukrotnie wracają państwo do tego tematu. Ja sama, jak się tak zastanowię, to rzeczywiście jak obserwuję dzieci w moim otoczeniu, to one bardzo często oddychają buzią właśnie. I ja myślę, że tak nie do końca sobie zdajemy sprawę, że to jest, sygnalizuje jakiś poważniejszy problem, nad którym się trzeba pochylić. No może sobie myślę czasem, że to pewnie katar, i łatwiej jest po prostu oddychać ustami niż nosem.
Tak, no współczesne dzieci bardzo dużo chorują. To po prostu, to się obserwuje, dzieci mają alergie, dzieci mają nietolerancje pokarmowe i przez to ten nos jest bardzo często zatkany. Jeśli taki nos jest zatkany kilka miesięcy w ciągu roku, wówczas dziecko posiada takie nawykowe oddychanie ustami, mimo że nos ten wydawałoby się jest drożny, dzieci i tak oddychają ustami. Także ten nos, oczywiście są sposoby na to, żeby udrożnić. To, że dziecko oddycha ustami, to nie znaczy, że się dobrze natlenia. Organizm prawidłowo się natlenia tylko wówczas, kiedy się oddycha nosem.
I to jest ważne i tego się można nauczyć.
I tego się można nauczyć. To można zwrócić oczywiście uwagę u dziecka, a dzieci bardzo entuzjastycznie podchodzą do takich ćwiczeń i po prostu zdają sobie sprawę, że rzeczywiście mają problem, bo one sobie zdają sprawę, że nos służy do oddychania, a usta do jedzenia.
To jest bardzo ładny podział. Czyli co? Po prostu trening oddychania.
Tak, czyli trening oddychania. No oczywiście jeśli jest taka potrzeba powiązana z rozszerzeniem szczęki, z korektą stóp i postawy ciała. Także to cały czas będzie krążyło wokół jednego tematu. To musi być całościowe podejście, bo...
Czyli jeśli... tak, 5-6-letnie, jeżeli nie sygnalizuje jakby ciało żadnego problemu wcześniej, to w wieku 5-6 lat dobrze, żeby dziecko zabrać do takiego specjalisty i żeby popatrzeć na stopy przede wszystkim. Tak?
Stopy i kręgosłup. Kręgosłup i też zajrzeć do jamy ustnej. Natomiast jeszcze chcę zasygnalizować odnośnie takiej dysfunkcji, która coraz częściej jest u naszych dzieci, które badamy. To jest hipermobilność. To są dzieci, które są bardzo wiotkie. Bardzo wiotkie, człowiek guma tak zwany. Chcę bardzo uczulić rodziców na ten temat, ponieważ zdarzają się nam dzieciaki, które przychodzą w wieku, załóżmy, 10 lat, są hipermobilne i trenują balet. Osoby, które mają hipermobilność, mają to rozciągnięte te więzadła, nie mogą żadnych baletów, akrobatyki, jogi do końca życia, z tego względu, że ich więzadła będą się jeszcze bardziej rozciągać. I potem jest bardzo duży płacz tych dzieci, jak mówię, że jest hipermobilność i na starość grozi tym, że te stawy będą bardzo luźne, nie będą trzymały. Więc uprzedzam przed tym, żeby... Dlatego do nas jak dziecko, jak trafia, to jest zawsze badane pod każdym kątem. Zgryzowym, ale także hipermobilności.
Ta hipermobilność to jest taka cecha jakby przypisana, tak jak kolor oczu, że ktoś ma po prostu hipermobilność?
Nieznana jest przyczyna tej hipermobilności. My jesteśmy w takim programie, którym właśnie staramy się znaleźć przyczynę i terapię, bo nie ma ani nieznaleziona jest przyczyna, ani leczenie nawet tej dysfunkcji. Więc zobaczymy, co będzie.
Tak czasem myślę, opatrznie może być rozumiane jako rodzaj elastyczności, że to jest coś takiego fajnego,
dlatego,
prawda?
Dziecko chodzi na balet, jest pani z baletu, bardzo chwali to dziecko, bo to dziecko potrafi szpagat bez niczego, a reszta dzieci trzeba mocno rozciągać. Więc uczulam przed tym, dlatego że naprawdę potem będą mocne bóle. Dlatego przestrzegam rodziców.
Czyli tak, 5-6 lat i idziemy na tą pierwszą wizytę do takiego duetu dentysta-fizjoterapeuta. Sprawdzamy stopy, sprawdzamy kręgosłup i sprawdzamy, co się dzieje.
Tak, zgryz.
Zgryzie.
I potem... Zgryz, oddech.
No właśnie, ten oddech. Jak długo trwa trening? Bo tak sobie myślę, że oddech jest czymś takim absolutnie podświadomie wykonywanym. Można się go nauczyć, czyli uświadamiać sobie, trenować. No w czasie są różne ćwiczenia fizyczne, które uczą też oddychania. Ale tutaj skupienie dziecka na oddechu to jest rzeczywiście efektywne?
Tak, to jest efektywne. Przede wszystkim uświadomienie. Uświadomienie, że oddychanie ustami nie jest zdrowe. Nie jest zdrowe. I naprawdę dzieci po prostu się w to bardzo angażują. Tutaj wystarczy naprawdę od 5 do 8 tygodni treningu, plus oczywiście spotykanie się w klinice z terapeutą, natomiast jeszcze praca od pół godziny do godziny w domu, która praca polega na bardzo prostych ćwiczeniach, które każde dziecko może zrobić samodzielnie i proszę mi wierzyć, zupełnie wzrasta komfort życia, poziom koncentracji tych dzieci, skupienia, te dzieci się lepiej wysypiają, dzieci są bardziej radośniejsze, znikają sine kręgi pod oczyma. No i oczywiście szczęka rośnie prawidłowo, bo najlepszym aparatem ortodontycznym jest własny język, który jest przyklejony do podniebienia w czasie oddychania nosem.
No to jest bardzo ciekawe ujęcie. Pierwszy raz chyba w sumie zetknęłam się z takim określeniem. I cóż, i potem jeżeli już trafimy w tym optymalnym wieku, to jesteśmy pod takimi dobrymi spojrzeniami fachowców przez kolejny etap życia, bo tam jakby organizm ma charakter dynamiczny, jednak trzeba obserwować, co się dzieje.
Trzeba zwracać uwagę, bo jak dziecko zaczyna intensywnie rosnąć, to może zacząć się krzywić, więc to są też czynniki, które musimy wyłapywać w miarę wcześniej. Mimo tego, od piątego roku życia było badane, ale może być intensywny wzrost, który spowoduje, że dziecko wyburzy.
Mhm. Aczkolwiek bardzo dużo też edukujemy same dzieci, ale też rodziców. I oni po prostu wiedzą w przyszłości, jeśli coś się wydarzy takiego niepokojącego, to wiedzą, na co zwracać uwagę i zawsze są w stanie szybko zareagować.
Szczególnie urazy. Zwracam uwagę na urazy, dlatego że każdy uraz powinien być wyrehabilitowany. Jeżeli ktoś dostał urazu kostki, kostka może być czynnikiem, który wywoła bóle kręgosłupa. To może spowodować nieprawidłowe ustawienie zgryzu. I od samego skręcenia stawu skokowego pacjent może mieć bóle głowy.
Czy nawet jeśli mieliśmy skręconą kostkę, ale tam bolało nas troszkę, a potem przeszło, to nie bagatelizujemy takiego wydarzenia.
Każdy uraz, który był, mimo tego, że nie było gipsu, mimo tego, że nie krwawiło, powinien być zbadany przez wykwalifikowanego fizjoterapeutę, który naprawdę zajmie się tym stawem, bo jeżeli zostawimy, to ten ślad zostaje w naszym ciele, ale on się odezwie za 10 lat.
No właśnie, to jest, myślę, to takie niedocenianie mądrości i pewnej pamięci naszego organizmu, który nosi wszystkie rzeczy, które doznał w czasie funkcjonowania. Tak myślę sobie, a propos podsumowania naszej rozmowy, znalazłam opinię pacjentki, która trafiła właśnie do specjalistów w tej dziedzinie. I jej myśl niech będzie podsumowaniem tego, jaką rolę odgrywa ta terapia. Prawidłowo przeprowadzona rehabilitacja w obrębie jamy ustnej rzutuje na dobrostan całego układu kostno-szkieletowego. Kiedyś czułam, że tak jest. Teraz już wiem to na pewno. Dziękuję.
Dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Iwona Iwanowicz, lekarz dentysta, Karol Gorzechowski, magister fizjoterapii, byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Życzę wspaniałego jesiennego popołudnia. Do usłyszenia. Magdalena Gołaszewska.